taki temat też poruszyć, a on brzmi tak: tęsknota za wspaniałością Bożą, i ta tęsknota znominuje prawdziwie wierzących ludzi, prawdziwie dzieci Boże. My wiemy, że kiedy Pan Jezus zabrał ze sobą tych trzech najbliższych Mu uczniów, Piotra, Jana i Jakuba, na górę przemienienia, my znamy to z opisu trzech Ewangelii, to wiemy, że Piotr powiedział, on zawsze był pełen inicjatywy, i mówi: Panie, dobrze nam tu być, uczyńmy trzy namioty, trzy, a nie cztery. Dlaczego trzy? On dla Pana jeden, dla Mojżesza i dla Eliasza, nie? Jemu było tak dobrze, że nie pomyślał o sobie i o tym, że jeszcze jest Jan i Jakub, prawda? Jemu było bardzo dobrze, on widział tą wspaniałość. A chciałbym powiedzieć, że kiedy on zobaczył tą wspaniałość, to oni padli jak nieżywi. To jest coś takiego charakterystycznego, że jak my zostaniemy skonfrontowani z Bożą wspaniałością, Bożą mocą, to się coś dzieje, to dopiero widzimy, jakimi my jesteśmy. Gdy ja patrzę na to, że apostoł Jan był zesłany na wyspę Patmos, to był taki nieco lżejszy wyrok niż wykonanie egzekucji kary śmierci, bo ta wyspa bezludna, bez pokarmu była przewidziana po to, żeby tam ci zesłańcy umierali z głodu. Apostoł Jan tam został posłany po to, żeby otrzymał od Pana, nie w Efezie, tam gdzie on był, bo prawdopodobnie by miał przeszkody ze strony ludzi, ale został sam na sam. No, można powiedzieć, krzywda się mu stała. Cesarz Domicjan, który był bardzo zazdrosny o swoją władzę, to on chciał przywódcę tego ruchu Jezusa, on go chciał, tego przywódcę, w jakiś sposób zniszczyć. No i on wezwał rodzinę Pana Jezusa, bo bracia jego i siostry jeszcze byli, Jakub młodszy, ale widział, że to są ludzie prości, że to nie są ludzie, którzy stanowili jakąś przywódczą grupę, ale wiedział o tym, że jest Jan apostoł, jeden z tych apostołów, i on go zesłał na wyspę Patmos. I co tam czytamy? Takie bardzo ciekawe. Kiedy on zobaczył Pana zmartwychwstałego w pełnej chwale, to on padł jak nieżywy. Ja często, tak szczerze powiem, ubolewam nad tym, jak tak sobie spotkałem Pana, jak sobie o tym mówią, tak obojętnie, Pana spotkać w swoim życiu, to do czegoś człowieka skłoni. Przede wszystkim na kolana, do uniżenia, do pokuty. I my widzimy, że Jan, jako ten, który był takim bardzo bliski Pana Jezusa, on był tak, no, w pewnej mierze byśmy mogli powiedzieć, że spoufalony, że on się nawet położył w czasie wieczerzy, bo to się odbywało w pozycji półleżącej na ramię Pana Jezusa, ale jak go zobaczył wywyższonego w pełnej chwale, to on padł jak nieżywy. Pan Jezus go musiał dotknąć, tak? I on wtedy otrzymał to poselstwo, co on ma zrobić. I to, co cząstkę tego możemy zauważyć, co było udziałem tych trzech uczniów, nie wszystkich, to kiedy byli na górze przemienienia. I oni widzieli Jezusa w pełnej chwale. Oni widzieli Eliasza, Mojżesza. No, ja tak się już z praktycznych względów zastanawiałem. Nie robiło się portretów w Starym Testamencie. Skąd on wiedział, że to jest Mojżesz i Eliasz, nie? No, my te rysunki Mojżesza i Eliasza w różnych rycinach znajdujemy. No, ale oni poznali, że to byli ci mężowie. Oni słyszeli ich rozmowę. Ich pragnieniem było pozostać tam i bez ograniczenia czasu, tak? A my zauważamy jedno, że oni musieli pójść z powrotem do tej codzienności. I jak tam przyszli, to my czytamy, z tej góry zeszli, to opisują trzy Ewangelie, to tam jest napisane, że był taki tumult, tam był człowiek, ojciec, który przyprowadził syna swojego, a ten syn był opętany, prawda? I uczniowie nie mogli sobie dać rady z nim, on przyszedł do uczniów Pana Jezusa i tu na to wszystko wchodzą, schodzi Pan Jezus z uczniami. I my wiemy, że on zadziałał w sposób prawidłowy. Ale to nam wskazuje na to, że z jednej strony u nas jest ta tęsknota za Bożą wspaniałością. Jeśli jesteśmy w gronie dzieci Bożych, to my się dobrze czujemy, to nawet tak na zegarek nie trzeba spoglądać. My przeżywamy nieraz bardzo błogie chwile w społeczności, w modlitwie z Panem, czy sam na sam. Ale my wracamy do tej codzienności, prawda? I oni też wrócili do tej codzienności. I ich pytanie było, Panie, ale myśmy nie dali rady. Co w takim wypadku? Pan Jezus mówi o modlitwie i o poście. Ale to nam o czymś mówi. To mówi nam o tym, że póki żyjemy w tym ciele, to nie zawsze mamy ten przywilej być w tej Bożej wspaniałości. My wiemy, że ludzie szukają odseparowania od tego świata. Są różni pustelnicy, którzy myślą, że coś przez to osiągną. Pan Jezus, kiedy powoływał uczniów, to ich nie powoływał na pustelników, ale mówi, idźcie i głoście, prawda? A ta tęsknota za wspaniałością Bożą, to jest, chciałbym powiedzieć, cechą ludzi wierzących. Ci, którzy byli niewierzący, ci, którzy byli, chciałbym powiedzieć, jakoby oczekującymi Pana, to kiedy Pan Jezus przyszedł, to pasterze się radowali, Symon, Anna się radował, królowie, a oni byli przerażeni. Jakie było ich nastawienie? Czy oni szukali wspaniałości Bożej? Oni chcieli pozostawać w takich całkiem określonych ramach. I teraz, skoro ta tęsknota tkwi w każdym z nas, to może takie zapytanie sobie postawimy. Co możemy zrobić, żeby zaspokoić tą tęsknotę? Co możemy zrobić, żeby się zadowolić, żeby znaleźć się w takich okolicznościach, żebyśmy mogli być w tej Bożej wspaniałości? Chciałbym powiedzieć, że pierwsze, co tu jest, o pierwszym zagadnieniu, który chciałbym powiedzieć, to jest najpierw oczyszczenie. I tak mogę stwierdzić, że jest wiele spraw, które mogą wkraść się w życie dziecka wierzącego w czasie jego życia. My nie żyjemy na wyspie za żadnym murem, ale my pracujemy, dzieci chodzą do szkoły, przebywają wśród młodzieży, pracując wśród ludzi, to my się stykamy ze wszystkim. No teraz są jeszcze te środki masowego przekazu, które nam ładują wiadomości non-stop przez 24 godziny. My się tym wszystkim stykamy i trudno, żebyśmy się odseparowali. To jest niemożliwe. Ale dlatego jest tak konieczne, żebyśmy się oczyścili z tego, co jest nieczyste, z tego, co nas zanieczyszcza, z tego, co powoduje to, że nie możemy radować się z tej Bożej wspaniałości. My wiemy, że kiedyś, gdy w Starym Testamencie ten najwyższy kapłan miał wejść raz do roku do najświętszego miejsca i to tylko raz do roku, to on musiał przejść, musiały być złożone ofiary na oczyszczenie jego. I ponieważ to na wszelki wypadek, ja się tak zastanawiałem nad tym, szukałem wyjaśnienia, no ten najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, miał tam dookoła swojej szaty, miał jeden dzwoneczek, jabłko granatowe i tak dalej i to przez to, że to się ruszał, to te dzwoneczki dawały znak, że on żyje. A teraz sobie wyobraźmy, żeby nie był dostatecznie oczyszczony, on tam wszedł. Kto tam po niego pójdzie, żeby go stamtąd wyciągnąć? I szukałem rozwiązania tego akurat w Biblii. nie znalazłem, że za prawą nogę była uwiązana lina, która miała swój początek w świątyni. I z tą liną wchodził najwyższy kapłan do najświętszego miejsca. Nie wiem, czy bo mnie to już tak praktycznie interesowało. No jakby się, no przewrócił się, no i co dalej, nie? Kto tam teraz wejdzie? No, więc chciałbym powiedzieć, że to oczyszczanie i tego najwyższego kapłana zawsze wzbudzało wątpliwości. A my teraz wiemy, że kiedy Pan Jezus umarł, kiedy powiedział to słowo, wykonało się, że ta zasłona się od góry do dołu rozerwała. I to nie była taka zasłona, taka kotara, jak tu wisi, ale to było wielokrotnie tkane na szerokość dłoni. To była tkanina, to była tak jak ściana. I to nie było tak łatwo, żeby to nawet przeciąć. A to się rozerwało z góry do dołu. I według tych relacji, które opisują śmierć Pana Jezusa, akurat wtedy, kiedy Pan Jezus umarł, kiedy powiedział, wykonało się, to była godzina trzecia, i w tym czasie była pełna świątynia ludzi, którzy przyszli złożyć baranka paschalnego. Ten baranek paschalny był zabijany w świątyni, to znaczy na dziedzińcu, i potem tego baranka się szło i spożywało się w gronie no, co najmniej 10 osób. I tam było wyraźnie powiedziane, że ten baranek musiał być przez tego najstarszego z tej dziesiątki, oczywiście mogło być i 12 więcej, ale 10 było minimum, on musiał być niesiony na ramionach do tego ofiarowania. I tam się przychodziło, oni stali, i ten kapłan zabijał tego baranka. Był wyjątek, jak ktoś już był bardzo stary, to on mógł prowadzić tego baranka. To było wszystko określone, ale wszyscy musieli być o określonej porze. I to, że ta zasłona się rozerwała, to się rozerwała nie w nocy, nie gdzieś cicho, ale to wszyscy widzieli. I wszyscy zobaczyli, że mają ten wolny przystęp do tego najświętszego miejsca. To nie przemówiło do wszystkich, ale list do Hebrajczyków, do tych, którzy byli z narodu izraelskiego, to bardzo dokładnie przystępuje. I ten przystęp do Bożej wspaniałości jest dla nas możliwy, dzięki czemu? Dzięki krwi Pana Jezusa. My wiemy, że ile tam tych krwawych ofiar musiało złożonych być na oczyszczenie tego kapłana, który wchodził, a teraz dzięki tej jednorazowej ofierze my mamy prawo przyjść bezpośrednio przed oblicze Boże. I teraz, tak jak ten kapłan musiał być oczyszczony, żeby wejść do tego miejsca najświętszego, tak i my musimy być oczyszczeni z tych naleciałości. Ja rozumiem, że my mówimy i rozważamy teraz już jako dzieci Boże i tak jak powiedziałem, my z racji naszych różnych zajęć i czy się tam człowiek denerwuje, czy coś powie, czy coś ogląda, czym się, czy czegoś pożąda. No różne są te nasze zanieczyszczenia, którym my jesteśmy nieraz poddani, to z tego wszystkiego musimy się oczyścić, żebyśmy mogli się ostać przed Bożym obliczem. Taki jest warunek. I chciałbym powiedzieć, że na podstawie na przykład listów apostoła, listów do Małej Azji, listów, które mamy zapisane w objawieniu świętego Jana, to tam są listy do 7 zborów i tam jest opisane, z czego należy pokutować. I zaraz na pierwszym miejscu jest napisany, wymieniany list w Efezie. I tam jest napisane, jak to czytamy, ten zbór miał takie cechy, tak pracowity był, że mógłbym powiedzieć, że życzyłbym, żeby w każdym zborze to było, co oni czynili dla Pana. I rzeczywiście to wszystko miało miejsce, ale tam było jedno takie małe ale. ale mam nieco przeciwko Tobie, żeś miłość oną pierwszą opuścił. Mam nieco przeciwko Tobie. I jeśli chodzi o to oczyszczenie, które jest konieczne, żebyśmy my mogli przebywać w tej wspaniałości Bożej, to chciałbym powiedzieć, że to jest jako ten zarzut, że opuszczenie pierwszej miłości. Każdy z nas, kto dożył zbawienia, to wiem, że przeżywał wielką radość. Jeśli tej radości ktoś nie przeżywa, to znaczy, że tego nie dożył. Chyba z tym jesteśmy zgodni, że kto dożył tego zbawienia, to się z tego radował, bo on został oczyszczony ze wszystkich win. I to nie dzięki swoim zasługom, ale dzięki ofierze Pana Jezusa. I to opuszczenie pierwszej miłości to stawia tutaj jako Pan ze zborowi efeskiemu jako zarzut, że opuścił pierwszą miłość. Czy jest to możliwe, żeby opuścić pierwszą miłość? My wiemy, że pierwszej miłości człowiek jest bardzo gorliwy. Od razu chce świadczyć, od razu chce ewangelizować i, bym powiedział, zbawić cały świat. Tą radosną wieścią się bardzo chce podzielić. Tak? I jeśli w tym wytrwa, no ale te obowiązki tego świata, no i może jeden i drugim pokazuje, że coś się ze mną stało i tak dalej, i powoli, powoli, poza tym jest bardzo wiele różnych obowiązków, które nas może i od tego odprowadzają, od tej pierwszej miłości. Czy to, aby naprawdę tak potrzeba, czy tak tylko wszystko dla Jezusa. I to jest jedna taka groźba i chciałbym powiedzieć, z tego my musimy się oczyścić. I my mamy możliwość jedno, przyjść pod krzyż Golgoty. My żyjemy teraz w takich czasach, chciałbym powiedzieć, że pokuta to, teraz to się już nazywa upamiętanie, nawet nie pokuta. Pokuta to znaczy metanoite, to znaczy poznać swój stan i odwrócić się od tego stanu, tak? To są takie dwie fazy. Na tym temacie bardzo mało mówi, bardzo mało słyszy, jeśli chodzi o pokutę. Chciałbym powiedzieć, że nawet w naszym nowym tłumaczeniu jest wszędzie upamiętanie zamiast pokuta. Chciałbym powiedzieć, że nawrócenie bez pokuty to jest tylko nawrócenie i odwrócenie się. Ja teraz w trakcie tego przychodzi też, tak jak powiedziałem, ten Dietrich Bonhoeffer, on takie różne pisał grypsy i on napisał na temat tego: łaską zbawieni jesteście. On napisał: tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. Tania łaska jest usprawiedliwieniem grzechu, a nie grzesznika. Tania łaska jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. A drogą jest łaska, dlatego że była Bogu drogą, bo kosztowała ona Boga śmierć swojego własnego Syna. I dlatego nie może być ona tanią dla nas, bo dla Boga była drogą. Więc ja to podając coś takiego, wspominam o tym dlatego, że tu jest mowa o pokucie, o szukaniu oblicza Bożego. Jeśli ktoś mówi, że raz i wyznać i to już jest wszystko załatwione, to jest błąd. My potrzebujemy do tego miejsca, którym jest krzyż Golgoty, przychodzić po to, żeby być oczyszczonym i żebyśmy mogli wrócić do pierwszej miłości. Tu jest wyraźnie powiedziane: pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Tak, jak to się czyniło po dożyciu nowonarodzenia. To jest jeden taki moment, na który chciałbym zwrócić uwagę i to na podstawie Słowa Bożego, to opuszczenie pierwszej miłości. Drugie to jest uleganie wpływom tego świata. To jest drugi problem, który niestety u nas istnieje i Może ktoś powie, że kiedyś tego nie było, że teraz są naprawdę trudniejsze czasy. Są trudne czasy, tak jak już mówiłem o upadku autorytetów, ale uleganie wpływom tego świata. Świat oferuje nam wszystko, co możliwe, tak? Ale świat nie oferuje nam, jeśli my mówimy o uleganie wpływom tego świata, to mówimy o tym, co, to mając na myśli świat, mówimy o przeciwniku Bożego dzieła. On oferuje nam rozrywkę, on oferuje nam przyjemności, które wcale może nie będą takie złe na pozór. Ale wszystko to, co nas odprowadza od naszego Pana, to jest uleganiem wpływom tego świata. I można by na przykład taki bilans sobie zrobić. Ile czasu spędzam przed telewizorem? Ile czasu spędzam na czytaniu różnych lektur świeckich? Ile czasu spędzam na czytaniu Słowa Bożego? I ile czasu spędzam na modlitwę? Jeśli my sobie taki bilans zrobimy z dnia, który my spędzamy, to teraz możemy sobie na to odpowiedzieć, co u nas dominuje. I uleganie wpływom tego świata to jest bardzo, bardzo złe. Ja tu nie mówię od razu, że ktoś padł w alkoholizm, jakiś nałóg. Nie, ale ja mówię o tych takich na pozór niewinnych rzeczach. Na pozór niewinnych rzeczach, nie? I dlatego my musimy prosić, żebyśmy mogli na każdy dzień odróżniać, tak jak już czytaliśmy tu z Księgi Jeremiasza, rzecz kosztowną od nikczemnej. Ja wiem, że na przykład dzieci nasze, no ja już jestem stary, mam wnuki już, ale one ulegają wpływom tego świata zupełnie, bym powiedział, podświadomie. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiacie, ale na przykład dzieci, młodzież ma lektury, które musi czytać obowiązkowo, prawda? I proszę mnie nie zrozumieć, bo tu jest młodzież też, która chodzi do szkoły, tak? I czyta obowiązkowo lektury, nie? My bardzo dużo mamy książek, najróżniejszych książek, i książki nie wywierają pozytywnego wpływu bardzo często, nie? Ja taki przykład podam. Każdy, ja też chodziłem w swoim czasie do gimnazjum, no Pan Tadeusz to była no alfa i omega, ciągle się było tego trzeba uczyć, prawda? I tam no, tych tematów, co było trzeba pisać, wypracować. I tak się zastanawiam, Pan Tadeusz pisany został przez Mickiewicza. A Mickiewicz był spirytystą, jego żona była spirytystką, a syn był spirytystą i był obłąkany, jak również jego żona, prawda? I teraz my czytamy i dzieci czytają to, prawda? Kiedyś, no, ja się fascynowałem też jeszcze w czasie okupacji, uczyliśmy się sami, taki, no nie wiem, kto tam was czytał, czy to może jeszcze pamięta, jak pisał ten Mickiewicz taki poemat Lilię. Nie wiem, czy to ktoś z was czytał. Tylko tak podam motyw. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana. Grzebiąc go na brzegu ruczaju, grzebie go głęboko, a na tym sadzi lilię. Siedlecki, który pisze o jego karierze i jego życiorys opisuje, to pisze, że on kładł rękę na stole, na ramieniu i ta ręka była prowadzona, on tworzył i pisał, prawda? Jak zakładali to towarzystwo teozoficzne, ta Maria, ta Bławacka, Helena Bławacka i ten pułkownik Olko na teren Europy w Londynie, to on był przy tym, tak? Zachwycają się wszyscy, no chłopi to jest lektura obowiązkowa, prawda? I teraz to nasze dzieci czytają, nie? Ja to podaję takie, no takie tylko przykłady i chciałbym powiedzieć jedno, że my mamy jako rodzice obowiązek, kiedy nasze dziecko wychodzi do szkoły, żeby się nie zanieczyściło, żeby to naprawdę to dziecko postawić pod przykrycie krwi Jezusa Chrystusa, żeby się nie zanieczyściło, bo to dziecko jest, ta młodzież jest jeszcze niewinna i nie rozumie tego zawsze. Ale to jest to, dostajemy się pod wpływ tego świata, zupełnie bym powiedział nieświadomie, bo taki jest program, tak? Ale to jest wpływ tego świata i my się musimy z tego oczyścić. My wiemy, że no, bardzo wiele ludzi ogląda kronikę, no bo nie czytamy się gazet, ale kronikę poogląda, co się, no wypada być na bieżąco. Myślę, że wielu oglądało i te przeżycia z 11 września ze Stanów i tak dalej, te tragedie. To oglądamy, tak? No ale potem trzeba wyłączyć ten guzik, nie? No tak, ale potem jakiś coś idzie i tak się człowiek, a jeszcze na chwilę, ty nie wyłączaj, nie? I tak się człowiek tym zanieczyszcza i potrafi na przykład spędzać czas na przykład przy oglądaniu meczu piłki nożnej, a potem się jeszcze trzeba pomodlić, nie? Ale tu jeszcze te sytuacje podbramkowe, to tu jeszcze jest, prawda? To tu umysł przerabia. Wiemy, że stare chłopy, za przeproszenie, to jeszcze 2 godziny po meczu jeszcze mówią o tych 2 godzinach meczu jeszcze raz, prawda? I wszystkie tym żyją, tak? Czy to jest właściwe? Nie. A czy to cechuje dzieci Bożych? Na pewno nie. Ale to się zdarza wśród dzieci Bożych. I teraz my mamy przyjść przed oblicze Boże, nie? I ja powiem taki przykład, była taka rodzina w Ružomberoku na Słowacji, ja tam prowadziłem montaż przez 1,5 roku i tą rodzinę wierzących zapoznałem. I tam była taka praktyka stosowana, o 6 po południu zbierała się rodzina czytać Słowo Boże. No to był blok duży, mieszkalny, tak jak w mieście. No a to sąsiadki, ta po sól, ta po zapał, no a ciągle ktoś przychodził, nie? A oni byli tacy bezpośredni, ci braterstwo, że mówili, dobrze wam załatwimy, ale teraz proszę usiądźcie, bo my czytamy Słowo Boże. No co, jak chciał tam coś dostać, załatwi, to usiadł i czytał, słuchał Słowa Bożego. Drugi raz nie przyszedł, bo wie, a u Masaryków tam czytałem Słowo Boże, od 6 do 7 tam nie ma co szukać. I mieli nawet spokój, nie? I oni sobie powiedzieli, nie wtedy, jak już trzeba oczy podpierać zapałkami, już są zmęczeni, ale od 6 do 7 czytamy Słowo Boże. Mi się to podobało, kilka takich rodzin tam spotkałem, nie? Czy my jesteśmy do czegoś takiego zdolni? No, to każdy niech sobie odpowie, ale chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy, mamy tak czas napięty, nie? Że to już jak już całkiem już późno, to wtedy jeszcze, no trzeba przeczytać coś i pomodlić się. Więc to jest uleganie presji tego świata i to jest taka choroba czasu. Dzisiaj co jest? Dzisiaj każdy mówi, nie mam czasu. Ciągle to słyszymy. Nie mam czasu. Teraz mamy samochody, teraz no, na rowerze się nawet nie jeździ na nabożeństwa, tylko samochodem. Jak nie ma samochodu albo autobusu, to pieszo, nie, no to tym razem to już nie, to innym razem, nie. My, to wszystko pod tym jednym wspólny mianownik, uleganie wpływom tego świata. Następne takie niebezpieczeństwo, które jest i z którego się wypada oczyścić, to jest pycha z tytułu osiągnięć zamierzonych celów. Chciałbym powiedzieć, jak wiele ludzi kładzie nacisk na to, ja mówię o wierzących, bo świat to w tej chwili nas, bym powiedział, mnie interesuje, żeby dziecko zdobyło właściwe wykształcenie, żeby miało zawód, żeby miało pozycję. Tak? To jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci miały to. Ale czy nasze dzieci dożyły zbawienia? To jest bardzo często drugoplanową rzeczą, tak? A powinna być odwrotna wartość. I to jest właśnie coś, o czym my mamy też myśleć. No, mam wykształcone dzieci. To inaczej tak brzmi, prawda? Nie, no jakoś liczy się w tym świecie, tak? A my musimy zważać na to, co się liczy w Królestwie Bożym. I następna sprawa, o której wypada powiedzieć, to jest zaniedbanie w nauczaniu Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, że my mamy teraz coraz więcej w zborach tych, którzy nie pochodzą z tych rodzin wierzących, to bo chrześcijański to u nas są w Polsce sami chrześcijanie, prawda? Ale tych, którzy pochodzą z rodzin wierzących. Rodziny, które, w których jest pielęgnowane czytanie Słowa Bożego, to jako coś normalnego, jako ta praktyka życia codziennego jest mało. Ale teraz nawracają się u nas i przychodzą do nas do zboru takie osoby, które nie zawsze wiedzą, że jest Stary i Nowy Testament. Wiedzą tylko, że jest jakieś pismo, ale że jest Stary i Nowy Testament. Tak? Chciałbym powiedzieć, w takich czasach my żyjemy. Kiedyś mieliśmy dość taką współpracę z takim zespołem franciszkanów, którzy są w Osiecznej, to jest koło Leszna. I tak mieliśmy możliwości otrzymywania Biblii Tysiąclecia i Biblii Nowego Testamentu z psalmami, ale też wydanie to Tysiąclecia, imprimatur. Nie? I myśmy też do tego zaprzyjaźnionego przeora myśmy to dostarczali, bośmy się z nim zapoznali. I on mi opowiadał, przyjechał i mówi tak, wiesz bracie, przyszło do nowicjatu 56 młodych ludzi między 18 i 25 rokiem życia. Dwóch z nich miało Nowy Testament. Przynieśli to ze sobą, nie? Ta reszta nie miała Nowego Testamentu w ręku. A to są ci, którzy przyszli do zakonu, więc oni coś są, nie? I mówi, i myśmy im zaczęli, ja im zacząłem wskazywać, jak się Słowo Boże czyta i tak dalej. Bardzo zresztą mi się podobał jego sposób wprowadzania, bo on mówił, że najpierw się musisz pomodlić, żeby Duch Święty rozświecił ci, co czytasz. Potem musisz przeczytać i potem sobie to zapamiętać. A jeśli nie rozumiesz, to się nie zniechęcać i wrócić do tego za parę dni, ale tym, co przeczytałeś, żyć cały dzień. On cały nawet tak wypisał te wskazówki. I mówi mi tak, wiesz bracie, bo on tak nie mówi, wiesz bracie, jak ja im to pokazałem, to zajęło pół dnia, to oni zaczęli płakać, że dopiero teraz poznają Słowo Boże, że dostali Słowo Boże do ręki. Ja to podaję jako przykład, że z takich środowisk my mamy teraz tych, którzy przychodzą między nas. I teraz sobie wyobraźmy, on, to się tak powszechnie mówi, zmienił wiarę, no bo gdzieś indziej zaczął chodzić, tak? On nie zmienił wiary, bo ci też mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, no tylko, że jeszcze z dodatkami. I chciałbym powiedzieć, że takie osoby są szczególnie narażone na wiele pytań, nieraz wiele pogardy, odrzucenia. I dla nich jest tak bardzo potrzebne takie gruntowne, biblijne nauczanie. I nauczania nie zastąpi ani uwielbianie. My wiemy, że nauczanie, apostołowie to dla pierwszego zboru to stawiali nawet na pierwszym miejscu. I nauczanie Bożego Słowa jest konieczne. Inaczej jest to niemożliwe. I chciałbym powiedzieć, że tak wiele ludzi to jakoś traktuje tak raz na niedzielę. A czy czytamy, jest różne tam, są te hasła, loteryjki i tak dalej, jest i są takie przewodniki, że w ciągu 4 lat się przeczyta całą Biblię, jakieś komentarze. Tego jest bardzo wiele. I chciałbym powiedzieć, że w naszym nauczaniu i wskazywaniu na Słowo Boże jest bardzo ważne systematyczność w nauczaniu. Systematyczność. Jeśli czegoś nie rozumiem, to ja do tego wrócę. I teraz my sobie powinniśmy zrobić notatki, nieraz nie jedną rzecz podkreślić, żeby sobie to zapamiętać. I to zaniedbanie w nauczaniu jest bardzo, bardzo wielkie i chciałbym powiedzieć żałosne. Bardzo żałosne. Jeśli my nie mamy, nie trwamy w prawidłowym nauczaniu, to my jesteśmy przez to bardzo podatni na wpływy, na trendy, które przychodzą z zewnątrz. Te, które przychodzą z zewnątrz, najczęściej bazują na jakimś urywku Słowa Bożego, wyrwanym z kontekstu i to wyrwane słowo, na tym jest zbudowana cała nauka, nie? Taki przykład podam, jest taka nauka, która się nazywa Eternal Security, nie wiem, czyście już o tym słyszeli, to się nazywa wieczna pewność zbawienia. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Czy zgrzeszył, czy nie zgrzeszył, jest zbawiony raz na zawsze. Dlaczego? Bo powołują się na werset z Ewangelii Jana, tych, których wybrał, tych też przenaznaczył. Czyli jeśli jesteś przenaznaczony, to znaczy, że Bóg jest słaby, bo ciebie przenaznaczył, a ty się, więc ty już masz do śmierci pewność, że jesteś Jego. Nie? To jest nauka i tak się modlę nazywa, to z Ameryki przyszła eterna, to jest po łacinie wieczne, a security to jest jakby wieczne bezpieczeństwo, tak? I taka nauka jest, i ona bazuje na dwóch czy trzech wersetach. I wiecie, ile ma ona zwolenników dzisiaj, teraz, tak? Niestety, i u nas w kraju, i są tacy, którzy to głoszą, i bardzo często zyskują zwolenników, bo to jest bardzo, bardzo łatwe. Żyj jak chcesz, ale ty już jesteś zbawiony. Ty już jesteś zbawiony. Ja słyszałem taki straszny przypadek, to aż się wierzy, nie chce, młody człowiek odebrał sobie życie z rodziny wierzącej, no też niby, no, nie wiem jakie to, że wierzący, no i jego żona została z dziećmi, no i teraz no, on sobie odebrał życie i pyta się takiego pastora, który to głosi, a co się martwisz, on to został zbawiony. Tak wytłumaczył, nie? No, ja to podaję jako taki przykład, nie? Inny przykład tej niewłaściwej nauki, jak masz bogactwo, to znaczy, że Pan Bóg ci błogosławi, tak? Pan Bóg ci błogosławi, bo to bogactwo jest błogosławieństwem. I gdy my tylko weźmiemy i popatrzymy na te pierwsze nauczanie Pana Jezusa na górze błogosławieństw, to zauważamy, że tam jest to zupełnie inny stosunek do bogactw, nie? I Pan Jezus wie i powiedział, gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze, prawda? Ale wiedział, jak Nikodym, ja już o tym mówiłem, przyszedł, to on był bogaty, ale on mu nie mówił i sprzedaj majątność, bo jego serce nie było przy tym. Ale oddzielenie jednego od drugiego to nie jest takie proste, nie? I dlatego jak ktoś głosi naukę, jak ci Pan błogosławi, to masz majątek. Widzisz, jak miał Abraham, Pan mu błogosławił i miał wszystkiego, był taki bogaty. Pan Bóg błogosławił Jobowi i to był Job, był najbogatszy tam na tym w kraju wschodniej ziemi, gdzie był, prawda? Tak opowiadają, wyrwane z kontekstu. Dlatego chciałbym powiedzieć, że jeśli my prawidłowo śledzimy Słowo Boże, to nas ochroni od błędów, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, nie tylko ochroni, ale uodporni od błędów i od przyjmowania jakichś takich niewłaściwych nauk. Nie wiem, czy się rozumiemy, ale chciałbym na to bardzo zwrócić uwagę. Niemcy mówią, czyni immun, to znaczy immunologia to jest nauka o odporności organizmu, a ta odporność duchowa polega na tym, że Słowo Boże nas tak, a tak uczy, tak? I Słowo Boże dla nas jest autorytetem i my się tego trzymamy. Ale żeby ten autorytet, tego autorytetu używać, to trzeba znać, tak? Nie pomoże, że my chcemy komuś mówić, jak my nie znamy Słowa Bożego. Nie wiem, czy jest wam znana taka historia takiego lekarza, on się doktor Sinclair nazywał, którego chciała zewangelizować taka niewiasta pociągu. To jest taka bardzo ciekawa historia, nie wiem, czy to słyszeliście. Się działo już teraz, no nie w ubiegłym stuleciu, a w roku 1871, to w okresie wojny niemiecko-francuskiej było. W pociągu z Londynu do Dover jechał taki pan ubrany, no trochę miał taką ciemną karnację skóry, tak elegancko ubrany, to był doktor Sinclair, to był wierzący, sługa Boży. I on siedział w przedziale i tam w przedziale jeszcze były inne osoby. Taki jakiś Anglik siedział, czytał gazetę. Potem jeszcze były jakieś dwie panie, też z skromnie siedziały i było takie małżeństwo, mąż i żona, i ta żona mówi do męża, ty popatrzcie, on ma taką ciemną skórę, taką ciemną duszę ma, na pewno idzie z tym do piekła. Sobie wyobrażasz, co go czeka? A ten mąż mówi do tej żony, cicho kochanie, żeby się nie nabawiła kłopotu, a nie wiesz, jego by trzeba zewangelizować. No on mówi, daj sobie spokój, bo jeszcze spędzisz się w biedę. No ale ona taka bardzo, bardzo była pełna zapału misjonarskiego, żeby nawrócić tego pana i kiedy już tyle się nagadała o jego tej czarnej duszy, a ten gość akurat miał jego matka była jakąś mulatką, także on nawet miał jakiś taki kompleks na tle swojej skóry, ale on był dzieckiem Bożym. I kiedy ona już się tak nagadała, to on się do niej zwrócił czystą angielszczyzną, bo on był też Anglikiem, czy ona by mogła mu wskazać, jak on ze swoją czarną duszą może dojść do zbawienia. No więc tu był pierwszy strzał taki, no ona go tu ewangelizuje, ona o nim mówi w przekonaniu, że on nie rozumie. No i może mu, widzisz, zrobiłeś sobie kłopot. No i ona opowiada mu, jak to jest do tej drodze do zbawienia i o tej drodze do zbawienia. Wie pan, tylko jest taka książeczka, która mówi o tej drodze do zbawienia, nie? I szuka, w torebce, no jej, nie mam Biblii. Pyta się męża, nie masz? A on mówi, wiesz, nie mam, ale mówiłem ci, że będziesz miała kłopot. No ale ta dalej pyta się tych dwóch pań, czy nie ma, nie mają. Pyta się tego, co czyta gazetę, nie ma i uważam, że to nie miejsce, żeby na taki temat rozmawiać, nie? No i ona mówi, wie pan, no tak mi przykro, ale nie mogę panu wskazać, bo nie mam tej książeczki, nie? A on mówi, a ja tak chciałbym dzisiaj, żeby mi pani wskazała tą drogę. A ona, no nie mam tej książeczki. I wtedy on wyciąga Nowy Testament i daje jej, mówi, czy to jest ta książeczka? To Słowo Boże, które wskazuje nam drogę do nieba. O tak, proszę pana, tak, proszę pana. To może mi pani wskaże to miejsce. No i ta biedna zaczęła od początku do końca, ale ona chyba nigdy tego w ręku nie miała, bo nic mu nie wskazała. I mówi do męża, a ten mąż mówi, widzisz, mówiłem ci, że będziesz miał kłopot. I w końcu ona mówi, no proszę pana, wie pan, mamy wspaniałego pastora wdowę. On by pani mu wszystko powiedział, bo wie pan, no ta głowa to już nie ta. A on mówi, ja tak chciałbym dzisiaj tą drogę do zbawienia usłyszeć, mówi. A ta pani mówi, no moja słaba głowa, nie dam rady. No i wtedy ten lekarz otwiera Ewangelię Jana 3,16, pokazuje, czyta, o to proszę pana, to jest właśnie to miejsce, nie? I wtedy on się zwraca do tego, który siedział pod oknem, mówi, proszę pana, ktoś, kto twierdzi, że przedział kolejowy nie jest miejscem do głoszenia Ewangelii, to nie jest zmiany imienia czy obywatela Wysp Brytyjskich, mu powiedział. No to ta misjonarka aż tak podskakiwała, mówi, a pani to jest najgorsza, bo mnie z moją czarną duszą umieściła pani w piekle, a pani pojęcia nie ma o Bożym Słowie, o Bożej drodze zbawienia. Ona chciała bardzo dużo powiedzieć, ale ona nic nie wiedziała, nie? I potem jest jeszcze na zakończenie tej historii zapisane, kiedy już ten lekarz już szedł po peronie, tak nieśmiało dotknęły jego ramienia jedna z tych starszych pań i mówi, czy pan mógłby nam wskazać jeszcze drogę do zbawienia. On im krótko zaświadczył, pomodlił się, one dożyły zbawienia. A ten lekarz 2 tygodnie później, on pracował w szpitalu wojskowym, umarł na jakąś na tyfus, czy jakąś chorobę, nie? Ja to podaję, to jest taki bardzo, mi to ten przykład utkwił, bo to kiedyś w Anglii dostałem tą broszurę, takie świadectwo i tam jest pokazane tak bardzo wyraźnie, że człowiek, który chciałby bardzo dużo mówić, a nie zna Słowa Bożego, to on tylko może sprawę popsuć. Tak? Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my znali Boże Słowo i byli ugruntowani, żeby nauczanie Słowa Bożego było naszą treścią, naszym codziennym pokarmem. A jeśli tośmy zaniedbali, to jest okazja przyjść i powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem, Panie, przebacz, ale ja teraz chcę dalej postępować tak, jak mnie Słowo Boże uczy. Drugie, co chciałbym powiedzieć, na co chciałbym zwrócić uwagę, Bóg chce kierować swoim ludem i w zamieszaniu naszych czasów potrzebujemy pewnego i takiego jasnego kierownictwa, a to może uczynić sam Bóg przez swoje słowo, przez swoich sług. My potrzebujemy jasnego kierownictwa. My spotykamy ludzi, szczególnie w miastach, gdzie jest więcej zborów, że to są tacy, co tak już zaliczyli kilka społeczności. I tu był, i tu był, i tu był. My wiemy, zresztą wy wiecie też o tym, że przyjeżdżają najróżniejsi ewangeliści z Ameryki Południowej i tak dalej, afiszami i tak dalej, się ogłaszają i tak dalej, nie? I każdy z nich przyjeżdża i każdy z nich coś głosi. I ja wiem, że i w naszej społeczności, w naszym zborze są tacy, którzy już tej konferencji zaliczyli bardzo dużo. Ale żeby to zmieniło ich życie, to ja nie zauważyłem, nie? I kiedyś usługiwałem na zjeździe w Puławach i po nabożeństwie podeszły do mnie takie dwie siostry, one były z Warszawy. I mówią tak: bracie, taki a taki przyjeżdża, mamy tam iść? A mówię: siostry, no wy już, no, one były z Puławskiej. I ja mówię: no wy już nie takie młode jesteście i macie taki staż wiary za Panem. I takie pytanie powiem. To przyjechał jakiś wielki ewangelista do Warszawy, no musiał mieć pieniądze, bo afisze, ta propaganda, te ogłoszenia, co wszystko było, to też kosztuje wynajęcie tej dużej sali. I on do żadnego ewangelicznego zboru się nie zwrócił. On dopiero głosi Ewangelię. Ja mówię: siostry, posłuchajcie, jeśli ktoś przychodzi, a tu są zbory, choćby były najsłabsze, ale to są zbory dzieci Bożych, które już są i 20, i 50 lat, tak? I tutaj przychodzi jakiś gejzel duchowy i mówi: ale dopiero teraz się coś zacznie dziać w Warszawie. Ja mówię: to jest tak jak partyzan, który postrzela trochę i już go nie ma, tak? Moim bracie, już nie pójdziemy na jego spotkanie, nie? My mamy bardzo dużo takich właśnie u nas okoliczności i chciałbym przestrzec przed tymi, bo każdy, nie ma zboru, w którym by nie było jakichś braków czy mankamentów. W każdym zborze jest. My wiemy, że święci w Koryncie byli, a tam były takie rzeczy, że to jak się młodzieżowcy wyrażają, mózg staje, że to było możliwe. A to był zbór Boży. I czy apostoł Paweł pisze: wynijcie tam od nich? Nie, ale żeby nastąpiła zmiana. I my tu, gdzie jesteśmy, mamy swoje zadanie. Więc my potrzebujemy takiego Bożego kierownictwa. A bardzo dużo ludzi mówi: a ja, gdzie ty należysz? A ja wszędzie, wiesz, ja tu. O nie, jeśli ty nie masz obywatelstwa w jakimś zborze, to jest niedobrze, nie? Są tacy, którzy chcą ewangelizować, a pytam się: a ty masz zbór? No nie, a toż to dobrze, to kto cię wspiera, albo kto ciebie kontroluje? My potrzebujemy wzajemnej korekty. Nie, to ja sam. Aha, jak już ktoś tak. My potrzebujemy Bożego kierownictwa i to Boże kierownictwo jest tam, gdzie jest zbór, gdzie są ci, którzy są odkupieni krwią Pana Jezusa. I niechby to był najsłabszy zbór, ale to jest zbór, tak? Zbór, dzięki któremu jest głoszone słowo. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Bóg nas zachowuje i zapewnia bezpieczeństwo. Tak jak już powiedziałem, ludzie rozczarowują, programy zawodzą, ale Pan zostaje niezmienny w swojej wieczności. Jeśli my się oczyścimy, pozwolimy się prowadzić i zachowywać, Bóg ze swoją wspaniałością wypełni nasze życie, a tej tęsknocie będzie towarzyszyło przebywanie, przeżywanie tej Bożej wspaniałości. A więc oczyszczenie da Cię prowadzić i bazować tylko na Bożych obietnicach. My wiemy, że przechodzimy najróżniejsze doświadczenia. My wiemy, że Job, który był mężem sprawiedliwym, my czytamy, że Pan Bóg powiedział: widziałeś męża, który jest sprawiedliwy? Pan Bóg powiedział, że jest sprawiedliwy. To jest Boża ocena, nie człowieka. A my wiemy, kiedy Job przeżył tak wiele doświadczeń, to jest powiedziane, że w tym wszystkim nie zgrzeszył. On złorzeczył temu dniowi urodzenia, on wszystko, ale nie złorzeczył Panu. I kiedy on te wszystkie próby przechodził, my wiemy, że ci, którzy go przyszli pocieszać, zobaczyli, w jakim stanie on jest, to oni nie potrafili nawet mu nic mówić. W takim stanie byli, oglądając tego męża Bożego. A jaki był tego rezultat? Ten mąż Boży mówi: kiedyś ucho moje słyszało go, a teraz oko moje widzi cię. Chciałbym powiedzieć, że to był mąż starotestamentowy, jeden z najstarszych. Księga Joba uchodzi za najstarszą księgę i chyba nawet Żydzi to przypisują autorstwo tej księgi Mojżeszowi, ale no to jest takie, to są takie różne hipotezy. W każdym razie to był mąż Boży i to przeżywanie Pana i tych doświadczeń go zbliżyło do Pana. Zbliżyło go do tego stopnia, że on tutaj w tym życiu mówi: teraz oko moje widzi cię. Jak popatrzymy na sługę Bożego Joba, to zauważamy jedno. On powiedział: acz ja wiem, że odkupiciel mój żyje. On tak żył blisko z Panem, że wiedział o tym dziele odkupienia już. Bo on wiedział, że odkupiciel mój żyje. On nie mówi: żyć będzie, ale żyje. I on żył w społeczności z Bogiem. I tu jest dla nas też taki przykład, że mąż Boży Job, o nim my czytamy, on wstawał rano i on składał ofiarę Bogu, on się modlił. Modlił się również za swoje dzieci. I gdy my tylko popatrzymy na to, co on posiadał, to on był bardzo bogaty. I można by powiedzieć, że on nie musiał nic zrobić, tylko administrować tym swoim majątkiem, tak? Bo tak dużo on posiadał, jak to tu jest wypisane. A on przed tym wszystkim co robił? Modlił się do Pana. Nie w trakcie zajęć się odrywał, ale przed tym wszystkim on tak sobie ten plan dnia ustalił, nie? I dlatego była Boża ocena, że on jest takim mężem, a potem jest powiedziane na koniec, żeby modlił się za tych, którzy nie byli tacy jak Job, żeby ich Pan nie zniszczył. I on się za nich modlił i wtedy została przemieniona jego sytuacja. A więc widzimy przebywanie w tej obecności Bożej miał miejsce u Joba pomimo tych wszystkich trudności, jakie przeżywał, bo stracił majątek, rodzinę, a potem jeszcze mu żona mówi: złorzecz Bogu, a umrzej. Złorzecz Bogu, a umrzej. A on mówi: mówisz jak szalona i zali tylko dobre. Więc chciałbym powiedzieć, że on mógł zobaczyć tą Bożą wspaniałość. On to mógł oglądać. Gdy my popatrzymy na apostoła Pawła, to on mówi w trzeciej osobie, on nie mówi o sobie, tylko jako o kimś drugim. Apostoł Paweł był zachwycony do trzeciego nieba. On mógł zobaczyć Bożą wspaniałość. Dzięki temu, że on żył z Panem. Gdy my czytamy historię Szczepana, to wiemy, że on mówił do tych oskarżycieli, a potem mówił: widzę niebo otworzone i tego siedzącego na tronie i widzi chwałę Bożą. My czytamy, że ci, którzy go oskarżali, oni tego ani słyszeć nie mogli, bo uważali, że jest niemożliwe, żeby to człowiek zobaczył. A jednak jest możliwe, bo Słowo nam Boże o tym pisze. I możemy zauważyć, że człowiek, który żyje w tym świecie, człowiek grzechu, nie może znieść dziecka Bożego, jak on ogląda wspaniałość Bożą. Ja chciałbym powiedzieć, że Izajasz, prorok, kiedy on zobaczył Bożą chwałę, to on się przeraził, że on żyje, bo on chwałę Bożą oglądał. I Izajasz się bał, bo mówi: Panie, ja jestem splugawionych warg. I tam jest opisane, jak ten węglik wziął ten anioł do szczypnic i oczyścił jego wargi. I ta wspaniałość Boża nas mobilizuje do tego, żeby oczyścić się, żeby nie było nic nieczystego, co by nas było w stanie od Pana oddzielić. I my wiemy, takie miejsca Słowa Bożego są, gdzie jest napisane, że Grecy przyszli do uczniów i powiedzieli: chcemy Jezusa widzieć. Są takie, jest takie miejsce. Oni chcieli widzieć Jezusa. Chcieli widzieć Jezusa. Grecy to byli poganie, to byli intelektualiści. Oni byli wprawdzie też pod przemieniem tego Imperium Rzymskiego, ale oni mówili: a to są oprawcy, ale my jesteśmy tą elitą intelektualną. I oni przy tym wszystkim jednak chcieli zobaczyć Jezusa. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale my czytamy o tym, to jest takie znane miejsce, kiedy został wzbudzony Łazarz. Tu jest napisane: jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą. Jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą. Tu jest opisana historia, kiedy Łazarz został wzbudzony z martwych. To jest taka bardzo charakterystyczna, to jest bardzo ciekawa historia, że Łazarz został zbudzony z martwych. My czytamy, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to wiemy, że On wzbudził z martwych tą córkę tego przełożonego bóżnicy Jaira. My czytamy, że wzbudził do życia tego młodzieńca w Naim, którego niesiono na tych noszach, już ten pogrzeb się odbywał, i czytamy o wskrzeszeniu Łazarza. Ale żadne z tych dwóch poprzednich wydarzeń nie spowodowało takiego zamieszania wśród nauczonych w piśmie i tych oskarżycieli, jak właśnie wzbudzenie zmartwych Łazarza. Bo my czytamy nawet, że chcieli zabić Łazarza, bo ludzie przyszli zobaczyć Jezusa i Łazarza, który z nim siedział, tak? Który został z martwych zbudzony. I gdy my tą całą historię czytamy, jeśli chodzi o wzbudzenie Łazarza, to my czytamy, że Maria i Marta posłały do Pana Jezusa posłów: Łazarz, twój przyjaciel jest chory. I my czytamy w tym 11 rozdziale: a kiedy Pan Jezus usłyszał o tym, został jeszcze 2 dni. Nie wiem, czyście się kiedyś zastanawiali, czym on został tam jeszcze 2 dni. No, jak ktoś jest chory, to trzeba jak najprędzej udzielać pomocy, nie? A my czytamy, że on został jeszcze 2 dni. I on rozmawia z uczniami i on mówi: Łazarz śpi. A oni mówią: jak śpi, to dobrze, to będzie zdrowy, nie? A Pan Jezus mówi: Łazarz umarł, i tu jest napisane, i został tam jeszcze 2 dni. Prawda? Nie wiem, to jest bardzo ciekawa historia. I teraz, co dalej jest napisane? Że na 4. dzień przyszedł Pan Jezus i Maria i Marta, tutaj jedna wyszła naprzeciw: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. A Pan Jezus mówi o tym zmartwychwstaniu, że On jest zmartwychwstanie, a jest dalej powiedziane: jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą. Ale Panie, On już jest 4. dzień w grobie, już cuchnie. Co to znaczyło? W komentarzach które mam takie komentarze, to są tacy znawcy prawa, jakie było za czasów Pana Jezusa, Strachenbillerbeck się nazywają ci egzegeci. Tam jest opisane, że za czasów Pana Jezusa była taka nauka wśród nauczonych w piśmie, wśród tych faryzeuszy, że jak człowiek umrze, to dusza tego człowieka 3 dni wokoło niego krąży, żeby wrócić. A na 4. dzień odlatuje już i wtedy się zaczyna rozkład ciała. I teraz, jeśli pogrzeb odbywał się normalnie w Izraelu w dzień śmierci, tam nie czekano do następnego dnia, chyba że był sabat, to czekano do następnego do dnia po sabacie. I my wiemy, że ta dzieweczka jeszcze była w domu, umarła, została wzbudzona. No wiemy, że i Elizeusz, i Eliasz, no były przypadki wzbudzenia zmartwych, więc no były i to było w tym samym dniu. Jeśli chodzi o tego młodzieńca, to też go nieśli i teraz Pan go dotknął i oddał go swojej matce. Ale tutaj 4 dni, 2 dni został jeszcze Pan Jezus i teraz tam siostra Łazarza mówi, Panie, ale on już cuchnie, bo ona wierzyła temu, co była nauczana. To ja zaznaczam, to nie jest nauczanie biblijne, tylko tych rabinów. A więc już następuje rozkład ciała, no to związane z tym cuchnienie. A Pan Jezus kazał odwalić ten kamień i my wiemy, że to spowodowało taki wielki przewrót. To była taka jakby, można powiedzieć, poniekąd kropka nad i, że już się dopełniła wiara, bo Pan Jezus, już miara na Jezusa, bo On coś takiego zrobił, czego jeszcze nie było. 4. dzień i wzbudził zmartwych, nie? A Pan Jezus chciał to zrobić i dlatego my czytamy, On został jeszcze 2 dni, bo On mógł iść, prawda? I tu jest napisane, jeśli wierzysz, a to Maria mówi, wierzę, że w On ostateczny dzień. A On mówi, jeśli wierzysz, teraz ujrzysz chwałę Bożą. I to było nie tam gdzieś na boku, ale to się działo na oczach wszystkich ludzi. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Zacheusz, taki straszny grzesznik, jakim był celnik, to był przełożony nad celnikami, to był oszust. To był bogaty człowiek. My wiemy, że ci celnicy mieli od do i oni brali nie tylko to, co musieli oddać Rzymianom, ale brali więcej i z tego czerpali zysk. I poza tym oni się wysługiwali temu okupantowi rzymskiemu, więc to byli ludzie najgorsi wśród Izraelitów. A my zauważamy, że ten Zacheusz znał Boże prawa. Bo kiedy Pan Jezus już był w jego domu, to on mówił, że połowę majątności rozdam, a w czymkolwiek, kogo szukam, oddam mu w 4. On znał zakon Mojżeszowi, który mówi, jeśli ktoś ukradł wołu, a na 2. dzień wróci, to da 2. Ale jeśli na 4. dzień, to już w 4, jeśli dłużej niż 1 dobę przetrzyma. I ten Zacheusz znał Boże prawa, ale z nich ich nie praktykował jako celnik. Ale on słyszał o Jezusie. On zapragnął widzieć Jezusa. I co było takie bardzo ciekawe, że on, będąc tam na tej palmie, wśród tych liści gęstych, może ludzie go nie widzieli, ale Pan go widział. I nie tylko widział, ale po imieniu go zawołał. Ale dlaczego? Bo on miał to pragnienie, żeby zobaczyć Jezusa, bo ten majątek i ta pozycja, no przełożony nad celnikami, go nie zadawalała. I to jest właśnie cechą człowieka, że człowiek pragnie tego, nie? To można stłumić, można to różnymi sposobami zagłuszyć, ale chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś żyje w tym pragnieniu, to Pan daje się poznać. Prorok Ozeasz w 6:3 mówi, poznawszy Pana, będziemy się starali jeszcze bliżej Go poznać. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali, bo wyjście Jego jako ranna zorza zgotowana jest, a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnę i w pełni na ziemi i w jesieni na zimę. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go jeszcze więcej jeszcze bliżej poznali. A może tym będę już kończył ten temat i chciałbym powiedzieć, że w miarę jak poznajemy Pana, to chcemy Go jeszcze bliżej poznać, jeszcze bardziej poznać. Każdy z nas, kto już jest żonaty, to przechodził ten okres narzeczeństwa, chciał się ożenić. Normalna rzecz, prawda? Jeśli sobie upatrzył wybrankę, czy ta skłoniła się do jakiego wybrańca, to co oni robią? Chcą jak najwięcej ze sobą przebywać, żeby się bliżej poznali, żeby się zbliżyli. I to jest ich radością, to jest ich celem. I robią wszystko, pokonują kilometry, żeby się bliżej poznali, prawda? Ale to jest to, co no przyjdzie grób, to nas rozdzieli, ale to, co możemy to odnieść do naszego Pana, jeśli my zbliżymy się do naszego Pana, zobaczymy Jego wspaniałość, to nie mówimy teraz już nam wystarczy, ale my chcemy jeszcze więcej. I to jest, co powinno cechować dzieci Bożych. I tak samo jak młodzi ludzie ze sobą się zaczynają przybliżać do siebie, to co oni robią? Jeśli jeden ma jakieś niewłaściwe przyzwyczajenia albo drugi, to z miłości dla tego drugiego, to z tego rezygnują. Z różnych, to może niekoniecznie być jakieś złe, ale jakieś hobby, nie? No ten chodzi na polowania, ten znowu na wędkę i tak dalej, no. I zostaną ty teraz siedzieć w domu, nie? Nie rezygnuje z tego, żeby być razem. To jest normalnym takim odruchem w wypadku ludzi, którzy się do siebie zbliżają, którzy chcą sobie wyjść naprzeciw. A jeśli my poznamy Pana, i tu jest to tak bardzo wyraźnie powiedziane, poznawszy Pana, będziemy Go jeszcze bardziej starali się poznać. Ja tym akcentem chciałbym tą część zakończyć i myślę, czy byłoby może stosowne, żebyśmy się wspólnie razem pomodlili, żebyśmy mieli to pragnienie bardziej poznać Pana, bliżej się do Niego, zbliżyć się do Niego tak, żebyśmy mogli Go odczuwać. Nie? Tak bardzo istotne jest dla nas, żebyśmy odróżniali Jego głos, to, co On nam ma do powiedzenia, żebyśmy byli bliżej Niego, żebyśmy mieli z Nim więcej radości, więcej społeczności. A to będzie przemieniać nasze życie. I to będzie przemieniać nasze życie, że zaczną ci, którzy są wokół nas, pytać, a ty coś za jedy, prawda? Chciałbym powiedzieć, tak trudno kogoś zmobilizować do czytania Biblii. No ktoś weźmie to jeszcze, może jak jeszcze weźmie, a nie odrzuci, to włoży to na półkę między książki. Ale dla nas jest tak bardzo istotne, żebyśmy naszym życiem, naszym przykładem mogli pociągnąć, żeby ten pokój, który daje sam Pan, z nas emanował. Wtedy z nas wychodził. Wtedy ci, którzy nas otaczają, się zapytają, coś ty za jeden? Dlaczego ty jesteś inny? To nie tylko, że nie pije, czy nie pali, czy się nie łajdaczy, ale u Ciebie jest coś, czego u nas nie ma, czego mi brakuje. Chciałbym powiedzieć, to jest coś, ten pokój, to daje sam Pan. A przez to my możemy więcej nawet pociągnąć, niż jak zaczniemy prawić morały, zaczniemy od razu, o Ty, tak i tak dalej. Nie, to nie chwyta. Ludzie pragną przykładu mieć, żeby widzieć to odbicie, co chcemy im powiedzieć. Dlatego kończąc chciałbym powiedzieć tak, poznawszy Pana, starajmy się, żebyśmy Go jeszcze więcej poznali. I myślę, że nikt z nas nie jest w stanie tu powiedzieć, ja już poznałem Pana dostatecznie dobrze. Czy ktoś może powiedzieć, że już jest w takim... Apostoł Paweł mówi, ścigam, nie iżbym już uchwycił. Chciałbym powiedzieć, że ta miara, którą już dożył i tu na tej ziemi apostoł Paweł, to już mówi o czymś, nie? I on zresztą o sobie mówi, dobry bój bojowałem, nie? Ale on jeszcze ciągle był, jemu się ciągle rozchodziło. I tak, ja myślę, że w takim nastawieniu powinniśmy i my być. Myślę, że dosyć jeszcze myślałem, że będę mówił o tej, o tym życzeniu, żeby wzrastać w miłości, ale też trochę powiem, że jestem zmęczona, a wy chyba też, bo ja już długo mówię i może was znużyłem. Jeśli co złe, to proszę mi wybaczyć. I jeśli można, to ja bym chciał z wami się pomodlić, aby to poznawanie Pana, byśmy mówili o Jego obietnicach, o Jego słowie, o tych wspaniałych atutach, o tym, o cechach naszego Zbawiciela, żebyśmy Go starali się jeszcze więcej poznać, a wtedy my będziemy oglądać więcej chwałę Bożą i dożywać prowadzenia w naszym osobistym życiu na co dzień.